W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już 29. niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dziś w audycji opowiemy m.in. o głodówce proboszcza w intencji odzyskania kościoła, to na Białorusi. Anna Rębas porozmawia z księdzem Krzysztofem Konkolem o tym, jak działają i czym głównie zajmują się akademickie duszpasterstwa w archidiecezji gdańskiej. Wrócimy do kongresu ojca Pio, a redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka zaprosi nas na Rok Dobrych Zmian, Żyj Mocą Ducha Świętego, czyli propozycję 9-miesięcznej formacji duchowej. Zapraszam.
W drodze.
Coraz bardziej wszyscy rozumiemy, że Kościół albo jest synodalny, albo w ogóle nie istnieje, powiedział arcybiskup Adrian Galbas, podsumowując swoje wystąpienie do biskupów na 393. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, który odbył się w Kamieniu Śląskim. Główny temat zebrania biskupów brzmiał ku Kościołowi synodalnemu. Arcybiskup Adrian Galbas, który jest koordynatorem diecezjalnego etapu prac synodalnych w Polsce, rozpoczął od przypadającej 60. rocznicy inauguracji Soboru Watykańskiego II. Stwierdził, że obecny synod jest wielkim wezwaniem do budowania synodalności w Kościele i w ten sposób okazją do pełniejszego wcielenia w życie nauczania Soboru. Podstawowym problemem, jaki pokazał diecezjalny etap prac synodu, podkreślił arcybiskup Galbas, jest to, że w naszym kościele istnieje ogromna milcząca większość, która w synod się nie zaangażowała. Istnieje pytanie, dlaczego ona milczy. Czy dlatego, że nie czuje potrzeby większego zaangażowania w życie kościoła, czy dlatego, że jest coraz bardziej obojętna religijnie? Co więc należy zrobić, aby tę milczącą większość zaktywizować? Gdyż jest to bardzo istotne zadanie na dziś, pytał przewodniczący Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich. Kolejnym problemem, zdaniem arcybiskupa Galbasa, jaki pokazały polskie syntezy, jest brak właściwych relacji w Kościele. Wśród tych świeckich, którzy są zaangażowani, dostrzega się wielki głód relacji i poczucie braku odpowiedzi na tę potrzebę ze strony duchownych, a nawet biskupów. Towarzyszy temu głód Kościoła jako wspólnoty i wielki głód podmiotowego traktowania ludzi świeckich, wyjaśniał arcybiskup Galbas. Podkreślił, że ten problem w świetle istniejących syntez jest widoczny zarówno w relacji duchowni świeccy, jak i w relacji księża-biskupi. Pokazują one wielką erozję zaufania, z jaką mamy do czynienia w Kościele w Polsce. Ale jeśli nie ma zaufania, to nie ma spotkania, a jeśli nie ma spotkania, to nie ma żadnej synodalności, podkreślił biskup, dodając, że warto jest zrobić dobrą ewaluację istniejących syntez i starać się odpowiedzieć na pytanie, czy to, co otrzymaliśmy, jest tym, co Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi w Polsce. Post o wodzie w intencji zwrotu kościoła podjął proboszcz parafii świętego Szymona i Heleny w Mińsku Białoruskim, ksiądz Władysław Zawalniuk. 11 października policjanci i agenci w cywilu nie pozwolili parafianom zebrać się na modlitwę w pobliżu kościoła, donosi portal Gazeta.com, powołując się na świadków tego wydarzenia. W kościele, w którym ludzie chronili się podczas demonstracji na Placu Niepodległości po wynikach wyborów w roku 2020, półtora miesiąca później wybuchł niewielki pożar. Jego przyczyny pozostają niewyjaśnione. Pomimo tego, że tylko niewielka część świątyni została uszkodzona, administracja dzielnicy natychmiast nakazała jego zamknięcie. Kilka dni później ponadto okazało się, że władze postanowiły rozwiązać umowę ze wspólnotą parafii o bezpłatnym użytkowaniu budynku. Władze twierdziły później, że budynek kościoła został zamknięty na czas remontu. Nic jednak nie wspomniano o zamiarze zwrócenia katolikom kościoła po remoncie. Jak podaje strona internetowa Białoruskiego Kościoła Katolickiego, miejscowa wspólnota wystosowała list otwarty do prezydenta Łukaszenki z prośbą o umożliwienie upoważnionym przedstawicielom parafii inspekcji zniszczonych przez pożar pomieszczeń Czerwonego Kościoła w Mińsku. Parafianie stwierdzili też, że pożar w kościele nie był przypadkowy i skierowali do Komitetu Śledczego prośbę o informacje o wynikach śledztwa, które wciąż nie są znane. Dzieło Nowego Tysiąclecia to formacja duchowa, która ludziom młodym proponuje zestaw konkretnych wartości, pewną atmosferę duchową, o którą trudno w dzisiejszych czasach. Kojarzy się nierozłącznie z Dniem Papieskim. To dzieło powstało, by pomagać młodzieży i studentom nasiąkać atmosferą religijności, a jednocześnie realizować swoje plany. Studiować na wymarzonych kierunkach, kończyć wymarzone akademie czy uniwersytety. Dzieło Nowego Tysiąclecia oznacza dla tych młodych ludzi możliwość kupienia zupełnie podstawowych rzeczy, jak na przykład słownika języka angielskiego, podręczników czy opłacenia mieszkania. Sporo tych studentów trafia potem do duszpasterstw akademickich, na przykład na Czarny Sakramentalnej, we Wrzeszczu lub do Dominikańskiej Górki. Nierzadko rozmawiają na tych spotkaniach o dziedzictwie, które pozostawił im papież Polak Jan Paweł II. My dziś obchodzimy 22 dzień papieski, zatem może warto odwiedzić dziś te ośrodki i wspólnoty razem z naszym gościem. O tym, jak działają i czym głównie zajmują się duszpasterstwa akademickie, z akademickim duszpasterzem archidiecezji gdańskiej, z księdzem Krzysztofem Konkolem, rozmawia redaktor Anna Rębas.
Witam księdza serdecznie w studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Papież w Trójmieście w Gdańsku był 2 razy. Czy w jakiś sposób chcecie uczcić ten konkretny dzień, 16 października? Bo to jest zawsze dzień poprzedzający, to jest ta niedziela. Akurat w tym wypadku, w tym roku wypada ta niedziela w momencie wyboru Ojca Świętego kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, ale zawsze to jest niedziela poprzedzająca, prawda? Wybór. Jak to będzie wyglądało w na przykład duszpasterstwie na Czarnej?
No w duszpasterstwie na Czarnej też się schronili czy przytulili do tego duszpasterstwa studenci, stypendyści dzieła Nowego Tysiąclecia. Oni w ubiegłą niedzielę mieli taką niedzielę świadectw, oprawiali liturgię, ale też dzielili się z parafianami świadectwem swojego bycia we fundacji, bo są po prostu tym parafianom wdzięczni, bo to są ludzie z mniejszych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy dzięki ofiarom właśnie takich ludzi, którzy przychodzą do kościoła na Eucharystię, mogą realizować swoje marzenia, pragnienia związane z wykształceniem i z przyszłym zawodem, więc to się działo w ubiegłą niedzielę, natomiast w najbliższą niedzielę oni organizują w różnych parafiach takie akcje, sprzedają na przykład papieskie kremówki.
No coś, co na pewno wiąże się z tym dniem i z tą postacią, coś, co ma nawiązywać w różny sposób, rozumiem.
Tak, później jeszcze w następną niedzielę, to jest chyba 23, to robią piknik rodzinny, więc oni z jednej strony czerpią tak z tej wspólnoty kościoła środki na swoje wykształcenie, ale z drugiej strony mają też taką potrzebę, żeby angażować się w różnego rodzaju dzieła takie charytatywne, żeby też w jakiś sposób coś dać z siebie. I myślę, że to jest bardzo piękne. No, to dzieło Nowego Tysiąclecia nazywa się żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II i myślę, że to jest bardzo piękne, że nie tylko będziemy tutaj odtwarzać i czytać dokumenty i to jest bardzo ważne, ta refleksja intelektualna, ale ona też musi się przerodzić w jakieś konkretne działanie. Nie? I ci studenci po prostu też, poza tym, że mają formację taką w duchu świętego Jana Pawła II, to też dają z siebie dużo dla tej wspólnoty. Nie?
Wrzesień to szkoły, a październik to studenci. Duszpasterstwo akademickie ma się dobrze?
Duszpasterstwo akademickie ma się dobrze i niedobrze jednocześnie.
To zacznijmy od tego dobrego na razie.
Od tego dobrego. No to w naszej archidiecezji gdańskiej działają 3 ośrodki akademickie. Dominikańska Górka, która w tym roku obchodzi 60-lecie swojego powstania. Winnica jezuicka z Wrzeszcza jest troszeczkę młodsza i duszpasterstwo akademickie na Czarnej w tym roku obchodzi swoje 70-lecie powstania. I oprócz tego są w różnych parafiach takie małe wspólnoty, bo ośrodki działają codziennie, a te wspólnoty działają raz w tygodniu i mają mszę świętą akademicką w niedzielę. I pewnie w tych ośrodkach i w tych wspólnotach dzieje się dobrze, natomiast gdybyśmy mieli spojrzeć na ilość studentów, którzy są w duszpasterstwach akademickich, no to jest to procent bardzo mały, to jest niecały 1%, mniej, gdzieś około 0,5% studentów jest w duszpasterstwach akademickich, pewnie więcej korzysta z tych mszy świętych akademickich w niedzielę.
To pewnie wynika też z tego, jak ci studenci są przygotowywani, można powiedzieć, do tego swojego kontaktu z Bogiem już w domu rodzinnym, a potem pewnie w szkole. Wierzą w to, że ta obecność w duszpasterstwie da im odpowiedź na pewne pytania. Ma ksiądz takie też wrażenie?
Znaczy, patrząc na studentów, którzy są w duszpasterstwie na Czarnej, to są to ludzie, którzy się nawrócili, są ludzie, którzy są we wspólnotach już od dłuższego czasu. Dla nich duszpasterstwo to jest oczywiście miejsce pogłębiania wiary, ale to jest też miejsce, w którym oni czują wspólnotę, bo w tym roku, czy w ubiegłym roku rozpoczął się synod i mieliśmy też takie synodalne spotkania wśród studentów i tam bardzo mocno wypłynął temat poczucia osamotnienia, nie? I myślę, że te duszpasterstwa akademickie, które w naturalny sposób stwarzają taki klimat mniejszej wspólnoty jest pewną odpowiedzią na potrzebę bycia w relacjach, bo oni na dużej mszy w kościele czują się anonimowi, natomiast kiedy przyjdą na mszę akademicką do kaplicy, to oni czują bliskość, tym bardziej, że oni tworzą tą liturgię. Oni są za nią odpowiedzialni, są częścią tego spotkania, bardzo ważną.
To ważne rzeczy ksiądz mówi, ta potrzeba bycia w relacjach, to tworzenie liturgii w oparciu o to, że dotyczy ta rozmowa nasza ludzi młodych, studentów, to takie trochę niezwyczajne.
Ludzie z duszpasterstwa to są takie trochę rodzynki w cieście, bo to są ludzie, którzy bardzo świadomie przeżywają wiarę, są bardzo zakorzenieni, mają głęboką formację duchową. Natomiast patrząc tak troszeczkę szerzej i czerpiąc z mojego na przykład doświadczenia pracy w szkole, ja uczę też w Topolówce, to jest bardzo fajna szkoła, młodzież jest cudowna i myślę, że oni też szukają i dla mnie na przykład bardzo ważne jest to, żeby uczyć tych młodych ludzi twórczego myślenia, żeby nie odpowiadać na wszystkie pytania albo nie narzucać swoich poglądów, tylko być takim trochę towarzyszem w odkrywaniu i poznawaniu, że w Ewangelii są odpowiedzi na te pytania, które są w ich sercach.
A ta młodzież chociażby z tej Topolówki właśnie, ona zadaje takie pytania księdzu dotyczące właśnie chociażby spraw wiary, Ewangelii i tak dalej. To jest dużo pytań i to nie chodzi tylko o takie typowe lekcje religii, gdzie te pytania można zadawać, ale w ogóle, czy ktoś zostaje po lekcji, czy ktoś częga na przykład przed szkołą na księdza, że ma jakiś problem albo ewentualnie problem, z którym sobie sam nie radzi. Czy religia w ogóle staje się, jest nadal czymś istotnym w życiu młodych ludzi?
Dla mnie to jest niezwykła przygoda, te lekcje. Oni mają bardzo dużo pytań, są tacy bardzo ciekawi tego i bardzo lubię ten stan, jak mi rozszerzają mój punkt widzenia, nie? Jak przychodzę, dzielę się jakimś swoim doświadczeniem, a oni mi jeszcze mówią, wie ksiądz, jest jeszcze tak i może być jeszcze tak. I ja uwielbiam te momenty, kiedy oni podważają moje jakieś poglądy, rzucają na to jakieś jeszcze inne światło, jakby pogłębiają to. I czasami tak jest, nie, że lekcja się kończy, ale jeszcze nam zostało to, jeszcze ileś tam wątków. Czasami przychodzą ze swoimi takimi osobistymi sprawami, bo chcą jakoś tam się doradzić, coś przegadać. I dla mnie to jest bardzo, takie bardzo piękne momenty, które też świadczą o ich zaufaniu do mnie. No i jest to bardzo zobowiązujące, nie?
O duszpasterstwie akademickim nieraz pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, bo zbliża się też czas wyjątkowy, czas Świąt Bożego Narodzenia, gdzie my bardzo często jeździmy chociażby z duszpasterstwem na górce, które to duszpasterstwo tworzy, przygotowuje bardzo często posiłki, spotkania wigilijne dla ubogich, biednych. I to jest zresztą duszpasterstwo, które właściwie co roku przejawia się, jeżeli chodzi o pomoc tym ludziom, bo to też trzeba powiedzieć sobie, że co się tam robi, co to jest duszpasterstwo, po co jest, kto przychodzi. To nie jest tylko i wyłącznie pokój, w którym siedzi grupa kilkunastu osób i tak dalej. Oni najmniej akurat czasu poświęcają na to, żeby siedzieć. Oni najczęściej działają, prawda?
Znaczy te ośrodki i Winnica, i Górka, i Czarna, my na przykład dzisiaj na Czarnej mamy właśnie takie spotkanie z bezdomnymi, gotujemy zupę, rozdajemy paczki i właśnie chodzi o to, są takie cztery jakby dla mnie punkty, jeżeli chodzi o misję duszpasterstw akademickich. To jest pogłębianie wiary, to jest budowanie relacji międzyludzkich, pomoc potrzebującym i to jest też podejmowanie dzieł ewangelizacji, czyli niesienie tego przesłania do tych środowisk, które może gdzieś są troszeczkę dalej od Pana Boga niż ci członkowie tego duszpasterstwa. Nie? Górka to robi pewnie na taką większą skalę, ale też na Czarnej robimy śniadanie dla bezdomnych, wielkanocne czy bożonarodzeniowe. I Winnica też w zasadzie to robi, nie? Więc tak to wygląda.
Możemy się już umówić na następne spotkanie z udziałem studentów z duszpasterstwa, na przykład z Czarnej?
Jak najbardziej.
To zapraszam serdecznie księdza. Krzysztof Konkol był Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, duszpasterz akademicki naszej archidiecezji. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
A teraz na chwilę chciałbym jeszcze wrócić do kongresu Ojca Pio, który odbył się w ten weekend w Gdańsku. Na czym polega fenomen Ojca Pio? O tym porozmawiam z moim gościem.
Bliżej.
Moim i Państwa gościem jest dzisiaj brat Zdzisław Duma ze Zgromadzenia z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkim.
A jak ze Zgromadzenia Kapucynów, to Ojciec Pio. Oczywiście o Ojcu Pio dzisiaj chciałbym z Państwem i z bratem porozmawiać, bo zastanawiam się, czy brat też tak uważa, czy Ojciec Pio jest na dzisiejsze
czasy dobrym świętym, do którego warto się modlić, o którego warto prosić?
Ja myślę, że w ogóle warto mieć dobry kontakt ze świętymi. Natomiast przywołam tylko świętego Jana Pawła II, który powiedział, kiedy wynosił ołtarze Ojca Pio, że święty ojciec Pio jest świętym na nasze czasy. Czy jest świętym na nasze czasy? Fakty mówią. Mianowicie do San Giovanni Rotondo co roku przyjeżdża kilka milionów ludzi, od 6 do 7 milionów. Kiedy był rok jubileuszowy, 2018 rok, stulecia trzymania stygmatu, 50-lecia odejścia do domu ojca, było ponad 10 milionów. Ci ludzie nie przyjeżdżają tam oglądać. Tam nie ma jakichś zabytków ekstra, innych rzeczy. Oni przyjeżdżają po prostu do Ojca Pio. Przyjeżdżają dziękować za otrzymane łaski i prosić. I to są fakty, które pokazują, że jest świętym na nasze czasy.
Tak się zastanawiam, bo wielu ludzi mówi, że dzisiaj współczesny człowiek odwraca się od kościoła. Młodzi ludzie nie chcą chodzić do kościoła, nie chcą spotykać się z żywym Bogiem. Może oni go nie widzą, nie dostrzegają w tym, w czym powinni dostrzegać.
Dzisiaj wszechobecna propaganda, to co się dzieje w różnego rodzaju mass mediach, ma jak gdyby dwa nurty. Jest ten jeden nurt, który popycha młodego człowieka do konsumpcjonizmu, do używania tego świata, albo też i po prostu niesie w sobie wrogie człowiekowi, samemu człowiekowi, jego istocie, człowieczeństwu, ideologię. I oczywiście część młodych ludzi, w ogóle część ludzi na ten lep się łapie. Jest drugi nurt też w internecie, w mass mediach, który no, pokazuje prawdę o człowieku, który mówi o Bogu. Z tym, że chrześcijanie może są zbyt mało ekspansywni, bym powiedział. Krzyczy się bardzo często, że za dużo tego chrześcijaństwa, ale tak naprawdę chrześcijaństwo, przynajmniej u nas tutaj w Polsce, ono jest dosyć mocno zamknięte, byśmy powiedzieli, w kościołach. Natomiast ci ludzie, którzy są demoralizować człowieka, oni chętnie wychodzą na ulicę. Ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej, że ekipa się zmontowała i będą jeździli i będą rodziców namawiali, żeby wypisywali dzieci z lekcji religii. No ale co za to chcą zaproponować tym dzieciom i tej młodzieży? Nie mają nic do zaproponowania.
No właśnie, i teraz do zaproponowania na pewno miał ojciec Pio, bo i za jego czasów, i za jego życia wcale nie miał tego życia tak prostego, jakby nam się wydawało. On nie był świętym, który szedł sobie po czerwonym dywanie bezpiecznie, spokojnie, tylko miał, można powiedzieć we współczesnym języku albo slangu młodzieżowym, pod górkę.
Miał i to mocno pod górkę, ale sam w jakiś sposób zapatrzony w Chrystusa wybrał tą drogę, która prowadzi do zbawienia. Chrystus szedł drogą krzyża i ojciec Pio też wybrał drogę krzyża i chciał, żeby ten krzyż był obecny w jego życiu, bo to właśnie przez krzyż przychodzi zbawienie, nie przez lekkie życie. Szeroka i przestronna jest droga prowadząca na zatracenie, wąska jest ta, która prowadzi do zbawienia. Mówił sam Pan Jezus, uczy nas w ten sposób Ewangelii.
I ojciec Pio ten krzyż niósł przez całe swoje życie.
Ojciec Pio niósł ten krzyż, ale nie na zasadzie, nie odbierał tego na zasadzie, że Pan Bóg gdzieś tam ukarał, obciąży tym krzyżem. Nie, on to czynił z miłości. Bo on wiedział, że tylko w taki sposób może pomóc drugiemu człowiekowi. My się dziwimy i ojciec Pio fascynuje jako ten, który tak wiele osobom pomógł już za życia. Były cuda za jego wstawiennictwem. Teraz nieustannie pomaga. Mamy świadectwa ludzi, którzy mówią: ojciec Pio mi pomógł, ojciec Pio wyprosił mi łaskę uzdrowienia, ojciec Pio uratował moje małżeństwo. Dzięki ojcu Pio przyszło nam na świat nasze dziecko. Jest tego całe multum tych różnego rodzaju świadectw. I chodzi o to, żeby właśnie chcieć odkrywać i przyjmować to, co nie jest łatwe, tylko to, co jest trudne. Ojciec Pio wiedział, że jeżeli chce pomóc drugiemu człowiekowi, to musi być to związane z jakąś ofiarą, z jakimś wyrzeczeniem, z służbą. I to czynił.
On zostawił bardzo wiele po sobie, można powiedzieć, i braciom, ale też różnym wspólnotom, ale przede wszystkim tym wspólnotom, które do dzisiaj rozwijają się bardzo prężnie. Miał okazję ojciec głosić też rekolekcje w jednej z gdańskich parafii. Tych grup modlitewnych ojca Pio jest bardzo dużo, one się może nie tak rozwijają w Polsce jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo okazuje się, że tam jest ich bardzo wiele, ale na całym świecie jest ponad kilka milionów członków tych grup.
Tak, ponad 3000 grup modlitwy jest z ojca Pio, ale ja bym nie powiedział, że w Polsce się nie rozwijają, bo przed 40 laty, kiedy ja trochę więcej jak 40 lat temu wstępowałem do zakonu, była jedna grupa modlitwy ojca Pio w Polsce, w Krakowie. Dzisiaj jest ponad 420 grup. W Stanach jest taki boom w tej chwili. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że właśnie dzięki kultowi świętych, Jest wielkie ożywienie religijne katolików.
Czy ludzie dostrzegają w tych świętych jakieś postacie wyjątkowe? Czy może właśnie dlatego, że ten konsumpcjonizm, o którym ojciec mówił, chyba już ich przytłacza, już tego za dużo jest?
Ja myślę, że szukają czegoś...
Albo czegoś wartościowego.
Wartościowego, czegoś więcej niż tylko napełnienia lodówki czy włożenie do szafy kolejnego gadżetu. No człowiek traci pewien sens w tym wszystkim, goni, jest w kołowrocie i właściwie nabywa coraz więcej różnego rodzaju rzeczy i to go mnie cieszy całkowicie. I nie tylko w Stanach, ale również u nas w Polsce wielu ludzi, którzy przez wiele lat trudzili się, pracowali, zabiegali, tworzyli swoje własne biznesy wielkie, nie mieli na nic czasu, dzisiaj się coraz częściej zatrzymują i mówią, no trzeba żyć inaczej.
I szukają w świętych i takich świętych jak ojciec Pio pewnych przesłań. Co tak naprawdę ojciec Pio mówił? Czy on mówił jakieś prawdy nadzwyczajne, czy on po prostu kierował ludzi w stronę Boga?
Przede wszystkim, jeżeli sięgniemy do tego, co ojciec Pio zostawił, a przede wszystkim zostawił to w listach, które po nim zostały, w których udzielał rad duchowych swoim duchowym synom, duchowym córkom, to tak naprawdę przybliżał Ewangelię. Cytował słowa Jezusa, cytował słowa apostołów i zachęcał do tego, żeby tym słowem żyć.
Po prostu.
Nie ma jakichś, nie wymyślał żadnych nowych rzeczy. Tylko właśnie z wielką prostotą i z wielką pokorą właśnie mówił, żeby iść za Chrystusem, żeby brać na siebie ciężar krzyża.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Rok dobrych zmian. Żyj mocą Ducha Świętego. To propozycja 9-miesięcznej formacji duchowej. Co miesiąc będą podejmowane tematy kolejnych owoców Ducha Świętego. To konferencje, medytacje Słowa Bożego, a także wspólna modlitwa. Spotkania będą odbywały się zarówno stacjonarnie, jak i online. Więcej o Roku Dobrych Zmian redaktor Alicja Samulewicz-Jeglicka rozmawiała z Anetą Puszko z Fundacji Radość Ewangelii, organizatorem spotkań.
9 miesięcy starczy, żeby się zmienić?
Każdy dzień wystarczy, żeby się zmienić, tylko trzeba coś zrobić w tym kierunku.
Wy zapraszacie do tego, żeby podjąć konkretne działanie.
Rok dobrych zmian to zaproszenie dla tych, którzy rzeczywiście ich chcą i chcą zrobić jakieś kroki ku temu, żeby pozwolić, żeby Słowo Boże nas przemieniało. To jest propozycja takiej stałej formacji ze Słowem Bożym, ale w tym roku będzie nam towarzyszyć właśnie Duch Święty, czyli będziemy odkrywać, jak żyć, żeby doświadczać realnie i rzeczywiście w swoim życiu owoców Ducha Świętego, czyli to, o czym nam święty Paweł pisze.
Jak realnie doświadczać tych owoców Ducha Świętego? Jak namacalnie poczuć to?
To jest tajemnica i moc Słowa Bożego, i moc Ducha Świętego, który chce być obecny w naszym życiu, tylko na ile my umiemy, potrafimy, wiemy, jak się otworzyć. I tego będziemy się uczyć w praktyce trochę, poprzez konferencje, ale też i poprzez doświadczenie, poprzez małe takie warsztaty, ćwiczenia w codzienności, które będą ułamkiem chwili, ale taką naszą uważnością, żeby dostrzec Jego działanie, ale też i spotkaniem ze Słowem Bożym. Będzie propozycja właśnie formacji Słowem Bożym na każdy dzień. Trochę w zależności od tego, ile dana osoba będzie mogła poświęcić tego czasu, bo wiadomo, żyjemy w różnych dynamikach, w różnych obowiązkach swoich, ale no jeżeli chcemy zmian, no to tak jak, nie wiem, chcę się nauczyć czegoś nowego, chcę zdobyć jakąś wiedzę przydatną mi w codzienności, potrzebuję poświęcić na to czas. No i to jest kwestia moich wyborów. Czy w tym wymiarze duchowym człowieczeństwa też chcę wzrastać i chcę na to poświęcić realnie czas i pozwolić, żeby właśnie Pan Bóg mógł działać w moim życiu, no bo On chce, no On jest tym, który chce działać i On nas przemienia Jego siłą, Jego mocą, no i tego będziemy się uczyć.
To możemy zrobić taki pierwszy krok do tego, żeby zaczął przemieniać coś w naszym życiu. Jak to konkretnie będzie wyglądało? To są spotkania co miesiąc, codziennie?
Takie spotkania formacyjne są możliwe w dwóch formach. Jest możliwe spotykać się na żywo w parafii w Gdańsku na Zielonym Trójkącie, albo spotykać się w formie online, czyli przez internet. Spotkania będą się odbywać w cyklu co dwutygodniowym, prawie, no 2 razy w miesiącu. W drugi i czwarty, bądź poniedziałek, jeżeli na żywo, bądź wtorek, jeżeli w formie online. Więc 2 razy w miesiącu spotkamy się na takich spotkaniach, gdzie będą konferencje, gdzie będzie doświadczenie wspólnej modlitwy, gdzie będzie też przestrzeń dzielenia w małych grupach, ponieważ to też jest ważne, żeby z innymi osobami móc z jednej strony usłyszeć, jak to działa w innych życiu, a z drugiej strony no też zweryfikować siebie, czy jestem wierny w tym moim postanowieniu. Więc to jest taka przestrzeń naszych regularnych spotkań. A do tego będą materiały formacyjne, które będą zaproponowane na każdy dzień.
Kto może się zapisać? Kogo zapraszacie? Młodzież, dorosłych? dorosłych, uformowanych już ludzi, czy może tych, co dopiero szukają i są na początku tej ścieżki duchowej?
Myślę, że jest to propozycja dla wszystkich. No też zapisując się, zadajemy tam kilka pytań. Kto jest na jakim etapie, na jakim poziomie, czego pragnie, czego oczekuje od takich spotkań, od takiej formacji. I pod to troszeczkę też przygotowujemy, myślę, że przede wszystkim te grupy będą dopasowane, żeby osoby były w jakimś jednym swoim poziomie doświadczenia Pana Boga, przeżywania Pana Boga. No a to, co będzie ponad, to, to będzie w takiej formie przygotowane, żeby każdy mógł zaczerpnąć.
Gdzie są zapisy? Jak można się zapisać?
Na stronie radośćewangelii.pl.
W drodze.
A w studiu jest już gotowy, jak zwykle, Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego, uśmiechnięty. Witam cię serdecznie.
Witam serdecznie i czekam na zaskakujące pytanie.
No, tym zaskakującym pytaniem będzie pytanie, które chyba cię nie zaskoczy jednak, bo będziemy dzisiaj poszukiwać wraz z Piotrem, drodzy państwo, poszukiwać prawdy i miłości.
To prawda.
Co prawda, to prawda. A dlaczego na poszukiwaniu prawdy? No bo dlatego, że rozpoczął się rok akademicki. Ty w tym oczywiście czynnie brałeś udział. Byłeś na spotkaniach, byłeś na uroczystościach, bierzesz cały czas. I arcybiskup Tadeusz Wojta, metropolita gdański, na spotkaniu inaugurującym rok akademicki w Katedrze Oliwskiej, mówił do rektorów ważne słowa. Przypomniał, że dobrą nowiną jest dziś wzór miłości służebnej Jezusa względem człowieka. To można powiedzieć, że dla ludzi wierzących to jest jasne, dla ludzi poszukujących i będących na drodze do Boga, może nie znających Go, może nie jest to do końca takie jasne i dlatego prosiłbym cię o takie wyjaśnienie. Bo tam jeszcze padło takie słowo, ona jest iskrą, ta miłość służebna, która w sercu człowieka rozpala wiarę i motywuje do spojrzenia do drugiego człowieka z miłością. Dzisiaj tej miłości nam potrzeba.
Potrzeba nam miłości, ale też tego, co powiedziałeś, czyli potrzeba nam prawdy, a prawda nas, my chrześcijanie o tym doskonale wiemy, że zaprowadzi nas właśnie do miłości, ale jak powiedziałeś, wiele jest osób takich, które miłości nie znają, ale szukają jej, ale są na drodze do szukania prawdy, więc tak idą w tym samym kierunku.
Może w tym poszukiwaniu pomoże również inauguracja, mówiliśmy o tym tydzień temu, ale nowego roku akademickiego Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej. Zapraszamy państwa na to szczególne.
Szczególnie chyba tych, którzy już są zaawansowani w poszukiwaniu miłości.
To wtedy mogą to odkryć już bardziej racjonalnie, a nie tylko sercem?
Dokładnie.
Zachęcamy. No, widzę, że w tym numerze Gościa Niedzielnego dużo czasu poświęciliście nowemu biskupowi Piotrowi Przyborkowi, ale nie dziwię się, bo on na przykład odwiedził sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie i tam uczestniczył w takiej wyjątkowej adoracji dla małżeństw starających się o potomstwo. To miejsce jest szczególne, prawda? Dla rodzin i dla tych, którzy czekają
jest
na potomstwo.
Jest to od wieków już przecież miejsce takie, które jest naznaczone właśnie tą modlitwą poszukującą czy proszącą o potomstwo i w ogóle myślę, że ta inicjatywa jest arcyciekawa, że to się dzieje, że to cały czas się wydarza, a przede wszystkim, że przynosi owoce i o tym jest tu głównie mowa.
Jest wielu świadków, którzy mogą to potwierdzić, prawda? Jest wielu świadków, którzy
dokładnie
potwierdzają.
Dokładnie, są świadectwa, więc zapraszamy do tego, żeby państwo się z tym zapoznali, ale mówiłeś, że biskup jest aktywny, oczywiście jest i ja miałem też tą okoliczność spotkania się z nim na modlitwie w małej parafii w Przyjaźni, gdzie poświęcił ołtarz świętego Jana Ewangelisty, więc...
A o Przyjaźni też jeszcze, mówiłem no państwu,
dzisiaj
że dużo będzie dużo miłości, przyjaźni.
Miłość, przyjaźń.
Ale też poszukiwaniu prawdy, bo to jest też... Ale jak mówisz o tym ołtarzu świętego Jana Ewangelisty, który został poświęcony w nowym kształcie po gruntownej konserwacji oryginalnych elementów właśnie koło Żukowa w tej parafii, malutkiej parafii Przyjaźni.
Ale zresztą pięknej.
Przepiękna parafia.
Piękna. Polecam.
Na takie spacery niedzielne?
Na jesienną aurę taką, z której się cieszymy, teraz korzystamy. To naprawdę super miejsce. Wyobrażam sobie, że zimą jest też przepiękne w tym miejscu.
A to jest jeszcze szczególnie ważne miejsce, bo ono jest związane z klasztorem Norbertanek w Żukowie.
Tak jest. A w Żukowie powstaje w tej chwili Muzeum Norbertanek.
No, drodzy państwo,
że naprawdę no, warto zwrócić uwagę, że się dzieje i w drodze do tej prawdy i w poszukiwaniach naukowych, tak czy siak jednak kierujemy się ku tej miłości.
Pozdrawiamy proboszcza księdza Grzegorza Rutany, ale też księdza Krzysztofa Sagana. No tak, to są proboszczowie właśnie z Żukowa i oni tam działają.
I z przyjaźni.
Dużo się dzieje. No i zawędrowaliśmy do tematu, który jest tematem pewnie trudnym, ale ważnym, bo Bóg nie zabrał naszych dzieci.
To no, tytuł artykułu. Jak to teraz się mówi, jest to temat hardkorowy.
Hardkorowy. Dlaczego? O tym pisze Wioleta Żurawska.
No, myślę, że mówienie o stracie, szczególnie dziecka, jest no, bardzo trudnym tematem, ale i tutaj jest jakieś rozwiązanie, jest jakaś pomoc. Są ludzie, którzy też przez to przeszli, którzy potrafią podeprzeć, podźwignąć i razem w tym wszystkim iść do przodu dalej.
Wczoraj był dzień, Światowy Dzień Dziecka Utraconego. Jest w Gdańsku wspólnota w archidiecezji gdańskiej dzieci po stracie. Wspólnota małżeństw, kobiet, które straciły dziecko i no, muszą odbudować tą swoją i emocjonalność i psychikę. Bardzo trudny temat, ale dobrze, że jest ta wspólnota.
Dobrze i polecam ten tekst, bo tam jest, zaczyna się no, naprawdę od bardzo mocnego takiego świadectwa, które w zasadzie zwala z nóg.
No, muszę powiedzieć, że zabrzmiało to dosyć mocno, no. A chodzi o po prostu świadectwa małżeństw. Nie będziemy tutaj wszystkiego tak Państwu jest. Opowiadać, ale...
Przeczytajcie to Państwo, bo...
Bo to są świadectwa, a one są
tak,
najbliższe, one są
to jest
prawdziwe.
Życie, to jest prawdziwe życie.
Ale też najważniejsze, że jest jakiś punkt odniesienia i też możliwości rozwiązania, bo jeżeli
dokładnie
tylko byśmy
tak
opowiadali o tym, co dzieje się w sercach tych ludzi, to na pewno moglibyśmy...
I to też
nie
jest opowieść o miłości. Trudna, ale jest. I też jest tam miłość.
Trudna, piękna miłość. No, wędrujemy tak i dowędrowaliśmy do końca. Co w tym tygodniu ciekawego jeszcze się będzie dziać? Bo jeszcze się wydarzyło coś w auli Jana Pawła II, a ponieważ dzisiaj dzień
papieski
poświęcony właśnie papieżowi świętemu naszemu Polakowi, no to zajrzyjmy może do duszpasterstwa kobiet archidiecezji gdańskiej, bo odbyło się też spotkanie w auli
tak,
Jana Pawła
II. To jest
odbyło się
bardzo, bardzo ciekawa propozycja, taka niejednorazowa. Wiele się rzeczy działo do tej pory, takich poświęconych czy przygotowanych dla kobiet, często przez kobiety, też działające w kościele, a tutaj mamy archidiecezjalną formację, to jest chyba właściwe słowo, formację, która jest zaplanowana na cały rok i tam się naprawdę będzie mnóstwo rzeczy działo takich, które się niekoniecznie kojarzą tylko i wyłącznie z kościołem, z modlitwą. Zainteresujcie się, drogie panie.
No właśnie, bo to jest propozycja dla pań. Pań w różnym wieku, które chcą odkrywać kobiecą tożsamość.
To jest propozycja dla pań, tylko i wyłącznie.
I pogłębiać relacje z Panem Bogiem. Będą różne spotkania formacyjne, kwartalne, między innymi w auli Jana Pawła II, właśnie czy w Centrum Ekumenicznym Świętej Brygidy w Gdańsku przy Polankach.
Będą
czy choćby
też warsztaty florystyczne.
W Bazylice Mariackiej również będzie się dużo rzeczy działo. I zachęcamy Państwa do tego, żebyście zajrzeli do najnowszego Gościa Niedzielnego, który właśnie o miłości, o wspólnotach, o wędrowaniu
i poszukiwaniu
prawdy opowiadał dzisiaj redaktor Piotr Piotrowski z Gościa Niedzielnego. Bardzo się cieszę, że mam nadzieję, że wlaliśmy trochę energii w Państwa
tak
serca.
Tak jest. I tego się trzymajmy. Z
i
Panem dobrej, Bogiem, dobrej,
dobrej
niedzieli. Niedzieli.
I pamiętajmy o tym, że dzisiaj dobrego. Dzień Papieski.
Tak
o tym
jest.
Za dużo dzisiaj nie mówiliśmy, ale Państwo wiecie
nie
doskonale.
Nie tylko przy kremówce.
Dobrego dnia.
Dobrego dnia.
I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj, życząc dobrej niedzieli, zachęcając oczywiście do refleksji i działań w Dniu Papieskim, żegnamy się z Państwem wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.